Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Marek Rutka, poseł Nowej Lewicy. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie pośle.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacznijmy może od spraw międzynarodowych. Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację, która zdaniem wielu ekspertów świadczy o tym, że Rosja powoli przyznaje się do tego, że zaczyna przegrywać wojnę. Ale co to oznacza dla Polski?
Na pewno duży niepokój, bo ta mobilizacja, ona jest oczywiście efektem tych klęsk, które ponosi armia rosyjska i wielkich ofiar. Trzeba pamiętać, że zginęło już ponad 50 tysięcy Rosjan, a w 10-letniej wojnie w Afganistanie można powiedzieć zaledwie 15 tysięcy. W związku z tym te straty są naprawdę olbrzymie. My, dla nas takim ważnym sygnałem to jest to, co dzieje się w Kaliningradzie, czy w obwodzie kaliningradzkim,
z którego jesteśmy tuż obok.
Tak, dokładnie, z którego coraz więcej młodych ludzi ucieka. Czyli to są, można powiedzieć, potencjalni dezerterzy z armii rosyjskiej. Oni po prostu nie chcą umierać za tą fanatyczną politykę, którą prowadzi Putin.
No widzimy właśnie te tłumy nie tylko na granicy w obwodzie kaliningradzkim, ale też na granicach z Gruzją, czy na lotniskach w oczekiwaniu na samoloty do Turcji, czy do Armenii. Czy uważa pan, że to może być takie przesilenie wewnątrz Rosji, że tam może coś się zmienić?
Wydaje się, że to wszystko to są takie elementy, które, czy kamienie, które mogą poruszyć lawinę. Bo rosyjskie społeczeństwo jest przyzwyczajone, można powiedzieć, do wyrzeczeń, jest przyzwyczajone też do ponoszenia ofiar, ale ja powiem coś takiego, rozmawiałem z politykami, ale także i oficerami armii ukraińskiej. 10 dni temu byłem w Kijowie, odwiedziłem między innymi te miejsca zbiorowych mordów w Buczy, w Irpieniu i Ukraińcy mówią coś takiego, że jeśli ofiary, jeśli ich dzieci, synowie, mężowie zaczną wracać w trumnach do Petersburga, do Kaliningradu, do Moskwy, to rosyjskie kobiety, rosyjskie matki będą protestowały i tego już nic nie zatrzyma. Dzisiaj większość tych ofiar rosyjskich żołnierzy to są mieszkańcy wschodnich terenów Rosji, Kałmucji, chociażby to są...
Z najbiedniejszych republik.
Tak, bardzo, bardzo biednych. Słabo wykształceni, słabo wyszkoleni. Też ludzie, którzy nigdy nie byli za granicą, którzy nie widzieli świata zachodniego. Znaczna ich część nigdy nie była w Moskwie chociażby, więc nie zna takiego, byśmy powiedzieli, świata bardziej cywilizowanego. A dzisiaj, jeśli najpopularniejszym terminem, który był wyszukiwany właśnie w wyszukiwarkach internetowych w momencie, kiedy Putin ogłosił mobilizację, było jak złamać sobie rękę w warunkach domowych i taka usługa dzisiaj kosztuje w granicach 150 zł po to, żeby uniknąć poboru, to jest coś nienormalnego. Jak rozmawiałem w Ukrainie z tamtejszymi też politykami, to mówili, że dochodzi do sytuacji takich, że ojciec odwozi swoją córkę do przedszkola, a żandarmi rosyjscy stoją za rogiem i go zgarniają do jednostki wojskowej. Tak to wygląda.
Czy myśli pan, że Zachód powinien wykorzystać właśnie teraz tę sytuację i zwiększyć jeszcze wsparcie militarne dla Ukrainy?
Na pewno tak, bo ten sygnał to jest też wyraźny właśnie, wyraźny, czytelny taki punkt zwrotny. To znaczy nie dość, że armia rosyjska straciła impet, to jeszcze oddaje te tereny, które anektowała kilkanaście tygodni czy miesięcy temu. I na pewno teraz taki bardzo czytelny sygnał wsparcia militarnego, technicznego dla armii ukraińskiej jest bardzo, bardzo potrzebny.
To, ale w tle wojny na Ukrainie mamy też kryzys energetyczny, który zimą może dotknąć praktycznie wszystkich Europejczyków. Czy jesteśmy w stanie sobie w ogóle z tym poradzić, czy tylko ewentualnie zmniejszyć skutki?
No to jest bardzo trudne pytanie też, jaka będzie ta zima. Czy ona będzie łagodna? Dzisiaj to można powiedzieć, my powinniśmy się modlić o to, aby ona była jak najłagodniejsza, jak najcieplejsza.
Trudno liczyć na pogodę.
No właśnie. Ja jestem przewodniczącym wspólnoty mieszkaniowej niezbyt dużej, od 20 lat. No i wczoraj dostaliśmy kalkulację ceny gigajoula z 70 zł brutto na ponad 300 zł. To jest 405% wzrostu. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jak my tą zimę ekonomicznie przeżyjemy. Dzisiaj te wszystkie kroki to jest takie trochę, można powiedzieć, jakieś łatanie. To znaczy ja tu nie widzę takich kroków naprawdę, naprawdę systemowych. Błędy były przez rząd popełnione na samym początku. To znaczy wprowadzenie embarga na import węgla z Rosji, wtedy kiedy place składowe w Polsce były puste, było błędem. I to dzisiaj też w ramach rządu widać te wielkie konflikty pomiędzy premierem Morawieckim a wicepremierem Sasinem, przerzucanie się odpowiedzialności, ale zabrakło tej wyobraźni. Dzisiaj no jedynie to można apelować o oszczędność tej energii, ale to jest wszystko bardzo późno.
No ale rząd deklaruje, że węgla nie zabraknie i deklaruje też wsparcie właśnie dla osób, które ogrzewają nie tylko węglem, ale też innymi paliwami.
Ale też z drugiej strony ten węgiel, który przypływa z drugiego końca świata, bardzo często jest kiepskiej jakości. On się nie nadaje do użycia w domowych piecach, co najwyżej w elektrociepłowniach, ale no jeśli dzisiaj przychodzi węgiel o grubości ziarnka maku, no to naprawdę może być ciężko.
Ale kryzys energetyczny nie dotyka wyłącznie Polski, dotyka też kraje zachodnie. Przecież w Niemczech też mamy bardzo mocne protesty związane właśnie ze wzrostem cen. Czy uważa pan, że zielona polityka Unii Europejskiej zaczyna powoli zaczyna tracić swoje znaczenie?
Wręcz przeciwnie, gdyby zielona polityka była wprowadzona na szerszą skalę, czyli energia odnawialna, chociażby ze słońca, energia wiatrowa, to nie potrzebowalibyśmy tak wiele tych konwencjonalnych źródeł, czyli gazu i węgla. Myśmy bardzo dużo też jako Polska przespali, chociażby rządy Prawa i Sprawiedliwości na samym początku minionej kadencji wprowadziły zakaz, czy bardzo duże restrykcje, jeśli chodzi o farmy wiatrowe, zahamowało to rozwój energetyki wiatrowej, energetyki odnawialnej i dzisiaj mamy to, co mamy. Także zmarnowaliśmy bardzo dużo czasu. Miejmy nadzieję, że też wszyscy jako Europa wyciągniemy z tego wnioski, że nie można uzależniać się od dostaw relatywnie taniej energii czy tanich surowców energetycznych z krajów, które są nieprzewidywalne, które stosują terroryzm.
Ale może trzeba było pomyśleć o tym, żeby nie zamykać chociażby kopalń.
Tak, wiele tych kopalń nie było zamykanych. Co niektóre wyrobiska były zamykane ze względów geologicznych chociażby. Natomiast ta polityka, ona było widać, że była nie do końca przemyślana, bo z jednej strony jak się prywatyzuje kopalnię i tą kopalnię oddaje się właśnie w ręce chociażby czeskiego podmiotu, a więc można zarabiać na tym. Niestety w polityce energetycznej było za dużo tej polityki, a za mało ekonomii i myślenia o długim horyzoncie czasowym. Tego brakuje zresztą w wielu dziedzinach.
No to widać chociażby w Niemczech, gdzie zamykane, pierwotnie przeznaczone do zamknięcia elektrownie jądrowe nadal działają.
Tak, no a z drugiej strony wszystkie rządy praktycznie po 1989 roku w Polsce nie zrobiły nic, aby zbudować elektrownię jądrową. Natomiast wydawano bardzo wielkie pieniądze na takie, bym powiedział, działania markujące. No jeśli koalicja PO-PSL wydała chyba w granicach 700 milionów złotych na projekt EJ1, na spółkę, która można powiedzieć przejadała pieniądze i nic nie zrobiła, to są te błędy. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość też mówi o tej elektrowni. Na razie wybrano lokalizację, ale cykl budowy elektrowni to jest około 20 lat. W związku z tym to wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo spóźnione.
Dobrze, zostawmy teraz kwestię energetyczną i przejdźmy do spraw polityki polskiej. Czy wierzy pan we wspólną listę opozycji?
Ja wierzę, że opozycja wygra te wybory i z każdym dniem jestem o tym coraz bardziej przekonany. Te sondaże, które się ostatnio pokazały, firma Polster takie sondaże opublikowała, daje grubo ponad 50%, znaczy ponad 50% wynik wspólnego startu wszystkich ugrupowań opozycyjnych. To znaczy mówię...
liczonych łącznie.
To znaczy w przypadku, kiedy byłaby jedna lista, to jest około 51%, natomiast kiedy byłyby na przykład dwie listy, to jest ponad 56%. Ja jestem zwolennikiem po pierwsze tego, aby wyborców i wyborczynie traktować bardzo poważnie, aby politycy przy tak zwanym zielonym stoliku nie mówili ludziom, co jest dla nich dobre, a co złe, tylko żeby wsłuchiwali się w ich głosy i też, żeby ten program, który prezentują, był możliwy do zrealizowania, aby po prostu był realny i żeby był uczciwy. To znaczy, jeśli na coś się umawiamy, to tego słowa trzeba dotrzymać. Politycy mają z tym problem.
No tak, ale ja sobie nie wyobrażam wspólnego programu dla takich ugrupowań jak Partia Razem, ugrupowanie Jarosława Gowina.
Ja sobie w ogóle Jarosława Gowina nie wyobrażam na listach opozycji. My jako Lewica mówimy jasno, nie wyobrażamy sobie i nie przystąpimy do rządu, w którym jakiekolwiek stanowisko państwowe będzie sprawował Jarosław Gowin. Ja byłem na tej konferencji liderów opozycyjnych, pana prezydenta Kwaśniewskiego, Komorowskiego, Włodzimierza Czarzastego, Szymona Hołowni, Kośniaka-Kamysza. I siedziałem kilka metrów od Jarosława Gowina i też nawiązując do jego słów, siedziałem i się nie cieszyłem. Nie cieszyłem się z jego obecności. Ja uważam, że Jarosław Gowin zrobił w polskiej polityce dużo więcej złego niż dobrego. I jeśli ktoś zmienia tak łatwo swoje poglądy, to bym powiedział, że powinien przynajmniej na dłuższy czas trafić do politycznego czyśćca, a nie teraz mówić, że jest wielkim opozycjonistą.
Ale jednak ktoś go na tę konferencję zaprosił.
No zaprosił go pan prezydent Komorowski. Miał do tego prawo, bo był współgospodarzem. Aczkolwiek nie ma co ukrywać, że obecność pana Gowina chyba poza panem Komorowskim nikogo nie cieszyła.
Właśnie ta wtorkowa konferencja liderów partii opozycyjnych miała być takim hurra startem do wyborów z jednej listy, a już po tym spotkaniu Adrian Zandberg stwierdził, że on sobie nie wyobraża wspólnej listy. Będą najprawdopodobniej według niego trzy listy, czyli lista Lewicy, lista tych ugrupowań bardziej chadeckich i w środku Platforma, która zdaniem Zandberga chce wystartować sama.
Ja dzisiaj nie mam takiej pewności, ile tych list będzie. Na pewno będzie jedna lista do Senatu i na koniec roku, to Włodzimierz Czarzasty też zapowiedział, na koniec roku ten pakt senacki powinien być dograny i to będzie też taki element sprawdzenia tego rzeczywistego zjednoczenia opozycji, tego jak te 100 okręgów zostanie pomiędzy wszystkie, jak podkreślam, wszystkie partie opozycyjne podzielone. Ja sobie wyobrażam na dzisiaj dwie listy, ponieważ i Szymon Hołownia i Władysław Kośniak-Kamysz zapowiedzieli, że nie chcą jednej listy. Także na dzisiaj najbardziej realne są dwie. Natomiast w jakich konfiguracjach, jak partia Razem się do tego odniesie, to już zostawiam naszym kolegom i koleżankom.
A jeżeli partia Razem chciałaby być na wspólnej liście Lewicy, to jest dla niej miejsce?
Oczywiście, że tak. My wspólnie tworzymy klub parlamentarny i dla partii Razem jest miejsce na naszych listach. Absolutnie. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości.
To jeszcze spytam pana o pomysł przeniesienia wyborów samorządowych na wiosnę przyszłego roku.
To jest bardzo zły pomysł. Pod różnymi względami konstytucyjnym, po pierwsze, nic, nie dzieje się nic takiego w naszym kraju, aby zgodnie z zasadami opisanymi w Konstytucji można było termin wyborów przenosić, ale to jest taki złoty spadochron dla tych polityków PiS-u, którzy nie dostaną się do parlamentu, a mam nadzieję, że takich będzie bardzo wielu, którzy chcą...
Dla wszystkich polityków.
Ja bym chciał, żeby wszyscy politycy, może nie, że wszyscy, bo trzeba mieć szacunek dla wszystkich obywateli i dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości też, ale część polityków chciałbym, aby znalazło się poza Sejmem. Nie mam takiej pewności, czy mieszkańcy tych małych ojczyzn zaakceptują ich na stanowiskach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Takiej pewności nie ma.
Czyli nie przekonuje pana chociażby opinia Państwowej Komisji Wyborczej, której szef twierdzi, że przesunięcie tych wyborów będzie logistycznie dobre?
No z samej nazwy wynika Państwowa Komisja Wyborcza. Dzisiaj państwo to, te wszystkie organy państwowe to się równa PiS. W związku z tym to bardziej jest to komisja, która sprzyja obecnej władzy. W związku z tym no nic nie pozostaje innego jak powtarzanie tych słów, że to jest lepsze dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale to, co jest lepsze dla Prawa i Sprawiedliwości, nie jest lepsze dla Polski.
Czyli żadnej instytucji, która ma w nazwie państwo, nie powinniśmy słuchać?
Nie powinniśmy do końca ufać.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.